Dzień dobry, Anna Maria Żukowska przyszła do naszego studia w pięknym różowym żakiecie.
Dzień dobry, przyszła w takim żakiecie, bo to jeden z kolorów lewicy. Niedługo mamy kongres w sobotę, więc ja tutaj promuję z całą sobą lewicę.
Dobrze, to pani promuje lewicę. Konkurs szopenowski pani śledzi?
Nie śledzę. Teraz przygotowujemy program, już skończyliśmy program lewicy, także niestety nie mam na to czasu w tej
Dobrze,
chwili.
To w takim razie, skoro nie Chopin, to od razu sprawy ważne i ważniejsze. Czy należy przyjąć migrantów, którzy są na granicy polsko-białoruskiej?
Ale co to znaczy przyjąć? Moim zdaniem trzeba po prostu przestrzegać prawa i w przypadku tych osób, które złożą wniosek o azyl, te wnioski po prostu należy rozpatrzeć.
Ci, którzy przyjdą przez granicę.
No ale przechodzą i te osoby są odsyłane po prostu, łącznie z dziećmi, do zimnego, ciemnego lasu, nawet wtedy, kiedy złożą wnioski, a mają prawo również ustnie złożyć wnioski o azyl w Polsce.
Wiceprzewodnicząca klubu Lewicy, pani posłanka Karolina Pawliczak, mówi, że powinniśmy być gotowi na przyjęcie każdej liczby migrantów.
Nie, no jak każdej liczby. Znaczy powinniśmy być gotowi na to,
pani,
że to ja to może doprecyzuję.
Klubu,
to ja to doprecyzuję. To znaczy nie mamy w tej chwili takich możliwości, żeby pomóc osobom, które rzeczywiście należy im się status uchodźcy. Te ośrodki dla uchodźców w Dębaku, w Lesznowoli są naprawdę w fatalnym stanie. Nie mamy też programów, które by umożliwiały integrację tych osób później ze społeczeństwem polskim, nauka
ale
języka.
Nie chcą się z polskim społeczeństwem integrować,
nie
się chcą z niemieckim integrować.
No ale to też nie można im wtedy zabronić podróży dalej w poszukiwaniu lepszego życia.
Niemcy
to jest historia całych cywilizacji. No, historia ludzkości właściwie polega na migracjach, tak?
Pani poseł, tak, to prawda.
Od samego zarania.
Dlatego ja tylko pytam, czy należy przyjąć, tak jak mówi pani posłanka Pawliczak, w każdą liczbę migrantów, czy tylko część migrantów, tak jak
Nie, należy przyjąć uchodźców po pierwsze, ale bo do tego nas zobowiązują konwencje genewskie.
Czy ci, którzy mają wizę białoruską i zapłacili ciężkie pieniądze na przykład,
to
żeby
ustalić.
Tam...
To jest bardziej skomplikowane.
Dolecieć, to oni są uchodźcami?
Ale to znaczy musimy rozpatrzeć ten wniosek, żeby móc to stwierdzić. Mi tutaj na pewno brakuje czegoś takiego na poziomie europejskim zintegrowania, zagregowania właściwie tych wszystkich informacji, tak jak jest, nie wiem, w przypadku instytucji o nazwie Interpol. Instytucja, która zbiera dane o człowieku. No i tutaj często brakuje tych danych.
Ale
ludzie
poseł,
zmieniają dokumenty, nazwiska.
Polski rząd mówi, że akurat uchodźców z Białorusi to my przyjmujemy i to są Białorusini, którzy uciekają przed prześladowaniami reżimu Łukaszenki. Nie są to ci, których reżim Łukaszenki za ciężkie pieniądze przywozi z Iraku i transportuje do polskiej granicy.
Przemyt ludzi jest czymś strasznym. Jest plagą nawet, jak widać, w XXI wieku, ale to jest niestety biznes i to dosyć intratny biznes. Ale
no,
proszę
ale
pamiętać,
powiemy,
że wśród tych
jeśli
ludzi
powiemy,
są
że my tych
osoby,
ludzi wszystkich
które
przyjmiemy,
są uchodźcami.
To dajemy Łukaszence tylko pretekst do tego, żeby ten biznes rozszerzył. Ale dobrze,
nie, dajemy Łukaszence pretekst do tego, żeby mówił, że u niego nie jest wcale tak źle w porównaniu z Polską, jak zrobią się takie obrazki z dziećmi, które odsyłamy do lasu. No to wtedy Łukaszenka wychodzi i mówi, ale halo, u mnie ja łamię prawa człowieka, popatrzcie na siebie.
A propos dzieci, Swiatłana Cichanouska, no zgodzi się pani, że pewien autorytet w sprawach białoruskich, kobieta, która wygrała wybory prezydenckie, ona w tej sprawie całkowicie wspiera polski rząd. Mówi, że nie tylko mówi, że polskie władze robią co mogą, ale mówi też, że reakcją na ten szantaż, pytano o dzieci, mówi, że reakcją na ten szantaż nie może być wpuszczenie tych wszystkich ludzi. To Łukaszenka odpowiada za to, że ci ludzie mają taki los, jaki mają.
Ale mówiąc co, panie redaktorze...
I mówi jeszcze, że nie można współpracować z Łukaszenką w żaden sposób, wpuszczając tych ludzi do Unii Europejskiej.
Ale to ja bym sugerowała pani Cichanouskiej, żeby pojechała do jakiegoś 4-letniego dziecka i spróbowała mu wytłumaczyć, że to wszystko jest wina Łukaszenki.
Niech się pani nie gniewa, 4-letnie dzieci.
Nie,
nie wiem
jak
pani, ale 4-letnie dzieci...
To naprawdę z punktu widzenia 4-letniego dziecka nie jest istotne,
czyli
czy do lasu...
Czyli to 4-letnie dziecko samo
przyjechało
tutaj, tak?
Łukaszenko z powodu Łukaszenki tam jest w tym lesie, z powodu talibów jest w tym lesie, ale ona jest po prostu w tym lesie, a my jesteśmy z tradycji Janusza Korczaka, Ireny Sendlerowej. Zawsze w Polsce ratowaliśmy dzieci.
Pani,
tak?
Pani poseł, 4-letnie dziecko nie wybiera sobie losu i ono samo tutaj się nie dostało.
No właśnie, to nie jest jego wina. W związku z czym Straż Graniczna nie powinna go traktować jako potencjalnie, nie wiem, przestępcy, który przekracza sam granicę, odsyła dzieci do lasu. No to jest naprawdę haniebne. Skupmy się na tym, jak powinniśmy w ogóle w przyszłości rozwiązać,
czyli
znaczy
rozumiem,
nie da się rozwiązać
pani Swiatłana Cichanouska dla pani
zdaniem,
nie jest
tak
żadnym autorytetem w tej sprawie.
Jest autorytetem, ale w tym punkcie się z nią nie zgadzam.
To proste pytanie, czy
wcześniej. Nie
czy
zgadzam się
mur,
na tym
czy też
punkcie.
Płot, jak zwał, tak zwał, na granicy powinien powstać?
żaden mur w historii nie był skuteczny. Ani mur chiński, ani Hadriana, ani berliński. Ludzie zrobią wszystko, żeby poszukać lepszego życia, narażając tak życie i nawet je tracąc.
Czy powinien powstać, czy nie?
Myślę, że nie będzie skuteczny.
A Światłana Cichanouska uważa, że budowa muru między naszymi krajami może powstrzymać napływ imigrantów.
Znaczy, wydaje mi się, że to nie jest tak, że jakiś mur powstrzyma ludzi, tak jak nie powstrzymał go mur berliński. Ludzie naprawdę narażali życie i tracili to życie.
Oczywiście panią do wywiadu pani Cichanouskiej w TVN24, ale to może zostawmy w takim razie sprawę granicy polsko-białoruskiej.
Nie, ona jest bardzo ważna, panie redaktorze, i
bo
wiem,
bardzo
że
ważna
wszyscy
jest
o tym
również
rozmawiamy.
Sprawa Polskiego Ładu. Lewica nie głosowała za Polskim Ładem, głosowała przeciwko. Dlaczego nie popieracie obniżki podatków dla 18 milionów Polaków?
Popieramy, ale popieramy progresję podatkową, a tam jej nie ma. Znaczy nie popieramy czegoś, co jest jakimś kulawym projektem.
Czyli 18 milionów Polaków.
Wyborem takim autorskim Prawa i Sprawiedliwości z tego, co oni uważają za sprawiedliwe podatki.
Ale wie pani,
to nie
że
są
zawsze lepsze
podatki.
Jest wrogiem dobrego. Jeżeli pani uważa, że te podatki nie są doskonałe, to czy 18 milionów ludzi, którzy będą kosztem tych bogatszych dostawać, będą płacić mniejsze podatki, to nie jest coś.
A potem będą musieli tam, gdzie mieszkają, zapłacić za żłobek i przedszkole, ponieważ samorządy nie będą miały pieniędzy, żeby te żłobki przedszkola budować.
To ja pani pokażę, jak się klei, a jak się nie klei na liczbach, to będzie prostsze niż rozmawianie o wrażeniach. Otóż to proste dane. Jak wiadomo, samorządy pobierają 48% z PIT-u, czyli proszę państwa, państwo płacą te swoje podatki na początku roku. Połowa z tego, 48%, idzie do samorządu. To jest podział na gminę i powiat.
Zostaje w miejscu, gdzie mieszkamy, płacimy podatki.
8% mniej więcej, 8,1 zdaje się, z CIT-u, czyli od firm, też idzie do samorządu. I teraz tak, wie pani, jak wzrosły w ciągu tych rządów Prawa i Sprawiedliwości podatki, wpływy z PIT-u i z CIT-u.
Bo gospodarka się rozkręciła, to jest prawda. I
z 45 miliardów w 2015 roku z PIT-u. W tym roku, po pandemii, po obniżkach, po tym, że młodzi ludzie nie płacą w ogóle PIT-u, wzrosło prawie o połowę, do prawie 70 miliardów, 69 miliardów 300. Ale CIT wzrósł prawie dwa razy tyle. Z 26 prawie miliardów do 40, do 50. I tak jest ze wszystkim. No więc oni będą mieli więcej tych pieniędzy z podatków. Mówię o samorządach.
Nie wiem, teraz, czy na dłuższą metę będą mieli więcej, dlatego że sytuacja gospodarcza nie jest coś, co jest dane raz na zawsze. W tej chwili mamy rosnącą inflację. Pytanie, jak się rząd zachowa w przypadku
to znaczy, że my nie chcemy, że to
czy dalej nasza gospodarka będzie się rozwijała? Ja zresztą nie jestem zwolenniczką absolutnie jakiegoś tam bardzo radykalnego cięcia w tej chwili stóp procentowych. Tu się pewnie wiele osób ze mną nie zgodzi, w tym pan profesor Marek Belka, bo powstał taki list byłych szefów NBP apelujących o to, żeby ciąć inflację. To nie jest tak, że inflacja jest wymiarowym zjawiskiem i że jest jednoznacznie zło.
Ostatnie pytanie w tej sprawie. Czy Włodzimierz Czarzasty jest dyktatorem?
Nie.
O tym porozmawiamy jeszcze, proszę państwa, ale to dopiero w RMF24 i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.
No to właśnie, jest czy nie jest dyktatorem? Bo widzi pani, pani mówi, że nie jest, ale na przykład Robert Kwiatkowski. Ja już nie mówię, że Andrzej Rosenek.
Robert to go zna tyle lat, że w sumie to powinien wiedzieć lepiej ode mnie, ale
i co mówi?
Przekonana.
I mówi tak, jest jasne, że zarówno przypadek Treli, jak i Rosenka to próba wyeliminowania kontrkandydatów, którzy ośmielili się mieć swoje zdanie i rzucić wyzwanie przewodniczącemu Czarzastemu. Wiele też mówi o tym, jak bardzo demokratyczne było jego środowisko i tym wartościom teraz Włodzimierz Czarzasty przeczy. Krótko i dosadnie ujęła to oczywiście nieoceniona pani poseł Senyszyn. Już się pani uśmiecha. Pani poseł...
Tak, znam panią profesor, znam.
Pani posłanka Senyszyn powiedziała, czego się boi Czarzasty? Co zbroił, że łamie prawo, byle nie dopuścić do demokratycznych wyborów partii? No to czego się boi Czarzasty?
A czego się bał Leszek Miller, kiedy rękami Joanny Senyszyn wykonywał wyrok na Ryszardzie Kaliszu? No trzeba chyba sięgnąć do swojej historii i się o to zapytać.
Ale zaraz, bo przepraszam, odpowiedź, że bo u was biją Murzynów, czyli bo
no nie, to jest nadal u nas, bo to jest ta sama
słaba
partia, w związku z czym tutaj rozmawiam o jednej partii, o rzeczach, które się dzieją w każdej partii. Zawieszenia były i w Platformie, zawieszenia były wcześniej w SLD, to
ale
się działo.
Pani, tylko, że
na tym też polega
polityka. Ilekroć Kaczyński się kłóci z jakimś swoim posłem, zresztą on to zawsze robi bardzo widowiskowo, nie tak jak Donald Tusk, no to wy podnosicie głos, Boże, w tym PiSie to taki zamordyzm, nie ma tam zupełnie wewnątrzpartyjnej demokracji. demokracji, swobody nie ma.
Ale jest kongres w sobotę. Każdy może się zgłosić z sali, może wystartować. Poseł Trela jest odwieszony, też może wystartować. I po prostu można spróbować swoich sił, tak jak to było zawsze do tej pory. No każdy może, naprawdę.
A ja nie będę mógł, bo będę w sobotę we Wrocławiu.
Każdy może, kto jest oczywiście członkiem partii, ma bierne prawo wyborcze. No to jest zgodne ze statutem, tak zresztą było. Zawsze te wybory są wyborami na pewno historycznymi, ponieważ będziemy mieli po raz pierwszy dwoje współprzewodniczących. Wcześniej zawsze szef. No nie było szefowego,
no
to był jeden.
Będzie współprzewodniczący i współprzewodnicząca. Tak kiedyś się robili, nie wiem, czy jest
Zieloni tak robią. Zieloni. SPD wygrało wybory w Niemczech, widzi pan? No i mają współprzewodniczących, babkę i faceta.
Tylko, że o tej babce niech się pani nie gniewa.
Ale partia.
Mało kto gada, dlatego, że premierem będzie
Olaf
facet.
Scholz jest jednym z liderów tej partii, czyli można wystawić kandydata po naszemu premiera, który nie jest liderem partii, a partia działa wspólnie, razem bardzo efektywnie, wygrywa wybory, bo ma świetnych współprzewodniczących, którzy zajmują się zarządzaniem
partią. To nie jest odpowiedź na to, co mówi Robert Kwiatkowski i Jan Senyszyn.
Ale, znaczy Robert Kwiatkowski, który do mojej partii zapisał się 2 lata temu, jest od niej ekspertem. Naprawdę, Robercie, serio.
No to właśnie nie wiem, co pan poseł Kwiatkowski na to. Serio, panie pośle, no serio, nie wstyd panu. Wyjaśniła panu to wszystko, nie, no, pani
bo
poseł
naprawdę to jest zabawne czasami. No.
A pani profesor Senyszyn, ona w tej partii jest od zawsze.
Pani profesor Senyszyn rzeczywiście jest w partii od zawsze.
A, i co? I mówi, że czegoś się boi.
Z mocnego
czegoś
języka,
się boi, Czarzasty.
Znana
co
jest
zbroił?
Z różnych uwag. No, taka jest, za to ją też kochamy po prostu.
Ale ludzie chyba nie kochają Włodzimierza Czarzastego. A to ja pani przytoczę dane.
Wiem, które dane pan przytoczy.
Tak, dane z sondażu Ipsos dla ulubionej gazety Lewicy, dla Gazety Wyborczej.
A to ja już mam dla pana odpowiedź.
Ja wiem, tu był sarkazm. Okay.
Liderem jest Adrian Zandberg i będzie liderem, proszę ponieważ
pani,
startuje na jedynce w Warszawie.
Co drugi. Polak mówi, że najlepszym liderem Lewicy byłby Adrian Zandberg. Co trzeci uważa,
no, ale jest liderem,
że byłby
właśnie
Robert Biedroń, a tylko co dziesiąty, że Włodzimierz Czarzasty.
No dobra, ale wracamy teraz do SPD i do Olafa Scholza, tak? Mamy szefów partii i mamy faceta, który wygrywa wybory.
Sekundkę.
Po prostu robi się to wspólnie jako ekipa, jak się nie kłóci. Ostatnio się spotkałam z przedstawicielami SPD.
Ekipa to
mieliśmy,
proszę pani,
mieliśmy spotkanie
produkuje
właśnie o tym, w jaki sposób oni wygrali wybory.
A ja chciałem
i wygrali wybory, mówili jedno, jedność. Mm-hmm. Jedność i nie kłócenie się. Oraz mówienie prostym językiem, mówienie o wartościach. I na tym oparty jest właśnie nasz program.
A prostym językiem mówi zupełnie nie o tym, o co pytam.
Jestem polityczką.
I dlatego pani nie może odpowiedzieć
nie,
na pytanie?
Nie, no mogę, pewnie. No proszę,
no to
jeszcze
zaryzykuję jeszcze raz. Dlaczego w takim razie tak bardzo rozjeżdża się pani opinia z opinią ludzi? Nie tylko w tej sprawie, ale także w tej.
Ale to znaczy opinia jaka? Znaczy, naprawdę,
no jeżeli w sondażu, słyszymy, że ale tylko co dziesiąty ankietowany chce, żeby to Włodzimierz Czarzasty poprowadził Lewicę.
Nie,
co
pytanie drugi brzmiało, kto ma być liderem listy
kto
tego
byłby
sondażu.
Dziś?
Proszę
pani
przeczytać
zobaczy
pytanie.
Tak, kto byłby dziś no najlepszym liderem Lewicy? Kto byłby
liderem
dziś według
listy
pani?
Lewicy.
Nie, proszę pani. Według pana najlepszym liderem Lewicy. I teraz kto, co odpowiadają ci ludzie? Zandberg, Biedroń, pies sąsiada, każdy, dopiero później Czarzasty.
Czarzasty, myślę, że wygra wybory wspólnie
ja
z
też,
Robertem
ale
Biedroniem.
Mało tego, ja jestem pewien, że on wygra te wybory.
Ja nawet
on
panu powiem, że
pozamacja
jestem pewna, że Donald Tusk wygra wybory w swojej partii, ponieważ jest jedynym kandydatem
dobrze
na przewodniczącego.
Ale no dobrze.
Takie
czyli
ciekawe zjawiska
czyli
w polskiej polityce.
Czyli nie odpowiedziała pani na pytanie, dlaczego.
I Kosiniak-Kamysz też wygra w grudniu.
Nie odpowiedziała pani na pytanie, dlaczego tak bardzo rozjeżdża się pani zdanie z opinią.
Znaczy, jeżeli przez ostatnie miesiące bez przerwy wewnętrznie jest Włodzimierz Czarzasty atakowany przez przedstawicieli własnego ugrupowania, no naprawdę nie ma się co spodziewać, że ludzie nie będący członkami, członkiniami tego ugrupowania będą tym zachwyceni i będą zachwyceni jego osobą, kiedy bez przerwy jest atakowany.
Jego osobą. Wiedziałem, że to musi paść naprawdę. To wpływ pani europoseł zaraz Kępy na polszczyznę. Koszmarny wpływ będzie trwał. Moja
bije
osoba
się w piersi.
I to, i to właśnie filolożka.
Filolożka.
Nie wiem.
Ale angielska, to może dlatego.
No ale przepraszam, filologos. Miłość do słowa obowiązuje, nawet jeśli jest to słowo angielskie.
Wie pan, to czasami tak jest, że szuka się w głowie czegoś i wchodzą te
dobrze,
takie...
Dobrze, to był żart,
po prostu
nie będę pani teraz katował z powodu
mojej
osoby.
Które gdzieś człowiek słyszy, to adresowanie problemów wyborców, to co mówiła pani premier Jadwiga Emilewicz, to się tak wryło w mózg, że ja też z tym walczę u siebie.
Ona ciągle adresuje.
Tak.
No dobrze,
nie wiem, co na to nadawcy.
Nie wiem, pojechali na narty. Ale to zostawmy panią premier Emilewicz, w tej chwili panią poseł Emilewicz. Ja mam jedno pytanie, bo może tak naprawdę Iza Anderberg i Biedroń Czarzasty to nie bardzo mają się o co bić. Bo jak patrzę na sondaże Lewicy, jest jeden niezły. Niezły jak na waszą obecną sytuację. To jest ten, w którym macie 7%. Ale jest też, są też takie, gdzie macie 5, a nawet w Cebosie macie całe 4.
Tak, a w Cebosie Platforma ma 11. Lubimy bardzo Cebos.
Jak rządziliście wy, to mieliście koło 50. Tak. Cebos tak ma.
Ale średnia jest 7,5. Nie jest ona zachwycająa, zgadzam
7,5?
Się z tym.
4,7 to jest 7,5 średnia?
Nie, no to nie jest jedyny sondaż. Tych sondaży jest więcej. Jest strona, która to podsumowuje, wybory sondaże. Średnia jest 7,5. Nie jestem usatysfakcjonowana tą średnią,
mieliście 10, zdaje się, prawda?
Mieliśmy 12. Mm. Nie było wtedy ugrupowania pana Hołowni. To nas oczywiście nie tłumaczy, ale zasób wyborców nie ultraprawicowych jest w Polsce ograniczony.
Mało tego. Nie, proszę pani, ale młodzież w tej chwili kocha się w Lewicy, ale jak widać nie was. Widocznie przykłada
ale
swoich
procent poglądów.
Procent
w społeczeństwie jednak jest po stronie osób starszych, w wieku senioralnym, w wieku powyżej 50-60, tak?
Dobrze, tylko pani poseł, no ewidentnie widać, że nie tylko wam nie rośnie poparcie, ale spada. Powoli, ale spada. I ja nie mówię tego z satysfakcją.
Ja też nie patrzę na to z satysfakcją, ale po tym kongresie weźmiemy się na pewno bardzo mocno do roboty. Skończymy już układanki personalne i będziemy realizować program, który przyjmiemy na tym kongresie.
Jeżeli ktoś myśli, proszę pani, że Lewica na przykład szanuje kobiety, to wystarczy obejrzeć wywiad z wicemarszałek Morawską-Stanecką. Nie rozumiem, dlaczego ci ludzie nie pokazują swoich prawdziwych twarzy, ci ludzie z Lewicy. To nie moje słowa, to słowa pani do niedawna koleżanki z klubu, nawet wiceszefowej tego klubu, pani Moniki Pawłowskiej, która się odnalazła się bowiem teraz w PiSie.
Ja mam dużo słów do pani Moniki Pawłowskiej, których nie mogę użyć w tym programie niestety, panie redaktorze. I ich oczywiście nie użyję. Proszę być spokojnym, bo wiem, że jest ranek.
A nie mówi pani na przykład dzień dobry, jak się pani z nią spotyka?
Nie widuję się z nią.
W Sejmie nie?
Nie, ona tak przemyka jakoś gdzieś pod ścianami, także każde ugrupowanie ma takich posłów. No jest, poseł Kowalski był wcześniej w Platformie.
Poseł Kowalski jest cały czas w PiSie.
No nie jest cały, ale wcześniej był w Platformie, Polsce, okay. Startował z Platformy. Poseł Baszko był w PSL-u, teraz jest takim naczelnym zwolennikiem PiSu, to też zdradził ten biedny PSL w poprzedniej kadencji, prawie im klub rozwalając i wtedy musieli leasingować posła.
Posłanka Piekarska na przykład była.
Posłanka
już
Piekarska? Była, nie, ale to jest inna historia. Ona odeszła, po prostu podjęła taką decyzję, przeszła jednak do ugrupowania bliskiego ideowo, bo przeszła do inicjatywy
z Unii Wolności. Z Unii Wolności, nie, no, ale zaraz. Na początku pani z osobą
ja,
młodą,
tak, to wtedy mnie
to
nie
pani
było
tego
w
nie
to
pamięta,
prawda.
Jak pani poseł
przeszła
Piekarska
z, tak,
przeszła z Unii Wolności do SLD i to przeszła wprost na stanowisko ministra, wiceministra, co prawda, ale jednak były też takie czasy, ale
tak,
zostawmy.
Ma pan rację. To było spektakularne, tak, to było coś.
Były takie rzeczy, nie?
Nie byłam już wtedy w partii.
Poseł Arłukowicz od was odchodził i zostawał ministrem.
A to byłam akurat.
Donalda Tuska.
To mnie strasznie zabolało, bo tydzień wcześniej chyba, czy dwa tygodnie mieliśmy spotkanie młodzieżówki, takie jajeczko przed Wielkanocą i mówił, jak będzie wspierał. Tak. Albo śledzika. To zamiennie w zależności. Mamy te swoje tradycje.
Gwiazdor przychodzi na Wielkanoc u was, czy na Boże
Narodzenie? Nie, no przychodzi jednak na Boże Narodzenie, ale to w Wielkopolsce. W każdym razie strasznie mnie to zabolało, bo tydzień wcześniej mówił, że bardzo będzie wspierał lewicową młodzież, jest nam oddany, musimy wspólnie tutaj walczyć o nasze
ideały. Tylko teraz z Platformy.
Wątpię.
No dobrze, a teraz wracając do pani poseł Pawłowskiej. Tak zupełnie, chciałem tak po ludzku osobiście, jak ją pani spotka, to pani powie nam cześć, co słychać? Czy odwróci się pani napięcie i spluje
z pogardą? Nie, to nie na moje nerwy. Nie, po prostu nie. Oczywiście wszystkie standardy jednak trzeba zachowywać, ale jakbym była w takiej sytuacji, że musiałabym jej podać rękę gdzieś, no pewnie bym jej podała, bo podaje się rękę człowiekowi, a nie jego poglądom czy drodze politycznej. Więc
Tak. Grzegorz Braun na przykład. Podałaby pani rękę
posłowi Braunowi? Tak, podałabym rękę. Nawet chciałam, jak byłam kiedyś przed programem z panią Kają Godek, chciałam jej podać rękę, ale ona mi nie chciała podać ręki. To był jedyny raz, kiedy mnie to spotkało, że ktoś mi nie chciał podać ręki, w związku z czym uważam, że nie, no pewne standardy trzeba zachować, bo szanujemy człowieka.
Ale poseł Braun tak strasznie krzyczy na tej mównicy, to mogła pani podejść do niego po prostu, nawet nie podawać mu ręki, tylko go ucałować w policzek. Myślę, żeby go to zdetonowało troszkę.
Nie, no, zważywszy, że on maseczki nie nosi, to tak za blisko jednak.
A to pani by mogła mieć maseczkę.
No to jakbym go pocałowała przez maseczkę?
Tak czy owak, proszę pani, myślę, żeby się troszkę stropił.
Pewnie tak, ale nie widzę tego, nie. Nie.
No ja też tego nie widzę, właśnie ubolewam. Chętnie bym zobaczył takie sceny w Sejmie. Zamiast na przykład krzyczeć na kogoś, ucałować go i w ten sposób przywołać do porządku. Jakie to byłoby piękne.
Ale to mogłoby podpadać pod molestowanie, wie pan.
To raczej pod trollowanie.
No ale to jednak byłby taki wymuszony kontakt dosyć bliski. Tak.
Myśli chyba, pani, że poseł Braun poczułby się przez panią zmolestowany?
Mogłyby być takie zarzuty, więc chyba lepiej by nie poszła tą drogą.
No dobrze, to wie pani, nie wiem, ale wydaje mi się, że niekoniecznie, ale rzeczywiście nie znam wrażliwej natury pana posła, więc się nie będę wypowiadał. W każdym razie rozumiem, że pani poseł Pawłowska jest dla pani postacią na tyle antypatyczną, że pani z trudem podaje rękę i w zasadzie rozmawiać o niej nie chce.
No naprawdę, no o czym mamy rozmawiać? O tym, jak walczyła o prawo do przerywania ciąży, teraz po prostu się zapisała do PiSu i będzie walczyła w drugą stronę. Nie wiem,
nie,
jak ktoś naprawdę...
Nie, walczyć w tej
nie umiem sobie tego wyobrazić. Jak można tak w ogóle nie mieć poglądów? Naprawdę. Znaczy władza, ja rozumiem, że władza jest fascynująca. Każdy z nas po to jesteśmy w polityce. Chce tej władzy, ale nie za wszelką cenę.
No ale właśnie ona twierdzi, że odkryła waszą prawdziwą, dwulicową naturę, że wy wcale nie wspieracie kobiet.
A ona odkryła u siebie coś też, również odkryła gdzieś głęboko zakopane pod pokładami węgla kamiennego te swoje poglądy konserwatywne. Dokopała się do nich
tego
filofem.
Nie wiem. Te złośliwości niepotrzebne. Ja tylko cytuję panią poseł Pawłowską, która o tym mówi. Tak po prostu. Co ja was
mogę
będę...
tylko westchnąć.
To pani westchnie, zawsze warto odetchnąć świeżym powietrzem. Znaczy w studiu to takie sobie. Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję także.
Kłaniam się nisko państwu. Następnym razem proszę się nie spóźniać. To dostanie pani kawę przed rozmową.
No w naszym mieście jak spadnie deszcz, to od razu wszystkie światła nie działają. Niestety.
Pani porozmawia
Jak go spotkam. Z gospodarzami
tego miasta. Bardzo serdecznie dziękuję państwu. Dziękuję. Kłaniam się nisko. Dziękuję.